Otwórzmy pierwszy, drugi list do Tymoteusza najpierw. I to będzie rozdział drugi. Najpierw przeczytamy wersety 11 do 13. A potem przeczytamy do 22. Prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy, i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. I tu Paweł podaje takie warunki. Przede wszystkim warunek tego, żeby żyć z Panem kiedyś, żeby z Nim królować w przyszłości, żeby z Nim chodzić w ogóle, to najpierw trzeba z Nim umrzeć. A potem trzeba w Nim trwać. I jest taki fragment, który najczęściej my czytamy u nas w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Na początku, w pierwszym wersecie, jest mowa o tym, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. No i to jest takie piękne i pocieszające, że dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma żadnego potępienia. A ja wam przeczytam z Biblii Gdańskiej ten sam fragment. Bo tam jest jeszcze coś. W tym samym pierwszym wersecie. To jest Rzymian 8:1. Rzymian 8:1. To, że tak powiem, troszkę inaczej sprawę naświetla. Przecież teraz żadnego potępienia nie masz tym, którzy będąc w Chrystusie Jezusie, nie według ciała chodzą, ale według ducha. Czyli to, że jesteśmy w Chrystusie Jezusie, to jest jedna rzecz, i nie ma dla nas potępienia, jeżeli w Nim jesteśmy. Ale być w Nim to jest również chodzić nie według ciała, ale według ducha. Czyli ci, którzy w Chrystusie będąc, nie według ciała chodzą, ale według ducha. I czasem jest tak, że my, że tak powiem, zatrzymujemy się na tym etapie, że jesteśmy w Chrystusie. W związku z tym, ponieważ ja kiedyś się nawróciłem, kiedyś się narodziłem na nowo, jestem w Chrystusie, w związku z tym nie ma dla mnie żadnego potępienia. A Paweł mówi, tak, jesteś w Chrystusie, ale jesteś w Chrystusie po to, żeby chodzić w duchu, a nie żeby chodzić w ciele. Czyli, żeby w Chrystusie będąc, nie chodzić w ciele, ale chodzić w duchu. Bo po to się narodziliśmy na nowo, po to dostaliśmy nowe życie, nie żeby się cieszyć faktem, że nie ma dla nas potępienia, bo to jest piękne i mamy być świadomi tego, że jeżeli jesteśmy w Chrystusie, to potępienia nie ma, ale również po to, żeby chodzić nie według ciała, ale według ducha. I Paweł w 6 rozdziale listu do Rzymian wcześniej troszeczkę pisze coś, co ja przeczytam z przekładu, który się nazywa przekładem żydowskim, bo to tam jest bardzo ciekawie pokazana jedna rzecz. Początek 6 rozdziału listu do Rzymian. Cóż zatem... 6 rozdziału listu do Rzymian chyba powiedziałem. Cóż zatem mamy rzec? Grzeszmy dalej, żeby łaski było więcej? Nigdy w życiu. Jakże my, którzy umarliśmy dla grzechu, możemy nadal w nim żyć? Czyż nie wiecie, że ci z nas, którzy zostali zanurzeni w Mesjasza Jeszuę, zostali zanurzeni w Jego śmierć? Przez zanurzenie w Jego śmierć zostaliśmy wraz z Nim pogrzebani, aby jak przez chwałę Ojca Mesjasz został wskrzeszony z martwych, tak byśmy i my mieli nowe życie. Najczęściej jest tak, że jak się czyta ten werset w naszym przekładzie, to wszyscy sobie to tłumaczą z chrztem wodnym. No bo tak jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest po prostu tak, jakby ten chrzest wodny dawał nam nowe życie. Czyli tak troszeczkę sakramentalnie rzecz ujmujemy. A tutaj, jak się to czyta tak, jak jest napisane, że tak powiem, według myśli oryginału, czyli zanurzenie, to troszeczkę to zmienia patrzenie. Dlatego, że tak naprawdę, jak rodzimy się na nowo, to jesteśmy zanurzeni w Mesjasza. I jesteśmy zanurzeni w Jego śmierć. A co to znaczy? To znaczy, że człowiek, który przez wiarę zidentyfikował się z tym, co Pan Jezus zrobił i przez wiarę uznał, że Pan Jezus został ukrzyżowany za niego, to znaczy, że on przez tą wiarę umarł z Chrystusem. Czyli Panie, Ty umarłeś za mnie. W moje miejsce. Jeżeli ja w to wierzę, to tak jakbym ja w Tobie umarł. Czyli moje stare życie przeminęło, a wszystko stało się nowe. Dlaczego? Dlatego, że ja w Chrystusie umarłem. Czyli stary człowiek został wraz z Nim ukrzyżowany, aby nowy człowiek mógł rozpocząć nowe życie. I teraz jak ten nowy człowiek zaczyna nowe życie? Paweł w tym fragmencie do Tymoteusza mówi, że jeśli z Nim umarliśmy, to z Nim żyć będziemy. Czyli początkiem jest właśnie to, że człowiek, jeżeli usłyszy Ewangelię tak, jak ona jest, to powinien usłyszeć właśnie to, że Chrystus za niego umarł, a zatem on powinien umrzeć. Dzisiaj jest tak, że no niestety często nie mówi się o tym, że to jest śmierć, że to jest bolesne, że jak bardzo wielka cena musiała zostać zapłacona, prawda? Teraz pamiętajcie o tym studencie, prawda? Który usłyszał Ewangelię i teraz on wszystkich dookoła zaczął przepraszać i on mówi, że on już więcej tego nie zrobi, bo on był tak bardzo dotknięty tym, tą prostą prawdą, że Pan Jezus musiał umrzeć za jego grzechy. Jaką wielką zmianę zrobiło to w jego życiu. Prosta rzecz. A jednak przemieniło go to do tego stopnia, że on zaczął dookoła wszystkich przepraszać, zaczął pokutować i mówi, nie jestem w stanie pewnych rzeczy już więcej robić. Dlaczego? No widocznie umarł dlatego. On chce w tej chwili żyć, chodzić w nowości ducha. I dlatego, jeżeli my rodzimy się na nowo, to nie po to, żeby cieszyć się tym, co już dostaliśmy, nie po to, żeby się cieszyć tym, że jesteśmy zbawieni, że jesteśmy uratowani, tylko właśnie po to, żeby chodzić na nowo w duchu. I to jest tak, że człowiek wierzący, będąc w Chrystusie, on jest w stanie chodzić w ciele. Ludzie wierzący są w stanie chodzić w ciele albo w duchu, w zależności od tego, co sobie wybiorą. I dlatego Paweł dalej w liście do Rzymian w 8 rozdziale mówi, że wy, ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. A słuszne żądania zakonu, wcześniej 4 werset, wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. I dalej mówi, jeżeli będziecie, to jest werset chyba 15-16, tak więc, bracia, 12-13, tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. To jest nowa rzeczywistość dla człowieka. No i teraz pytanie jest takie. na ile my chodzimy w duchu, na ile my chodzimy według ducha, na ile my, czy rzeczywiście to, ta śmierć, którą ponieśliśmy, czy nasz stary człowiek poniósł na krzyżu, jest w naszym życiu widoczna właśnie w tym, że my jesteśmy innymi ludźmi. Bo może być tak, że my będziemy mieli świadomość, taką intelektualną świadomość tego, że Chrystus umarł za nas. Myśmy to przyjęli, my się z tym zgodziliśmy i teraz, ponieważ my to przyjęliśmy i my się z tym zgodziliśmy, to my uważamy, że my w związku z tym jesteśmy nowymi ludźmi. Nie. Nowymi ludźmi będziemy dopiero wtedy, kiedy nasze chodzenie w duchu będzie oczywistością, rzeczywistością i kiedy w naszym życiu będziemy mieli taką relację z Panem, która będzie powodowała, że my już przestajemy chodzić według ciała, a chodzimy według ducha. I w tym mamy trwać, jak pisze apostoł Paweł w liście do Tymoteusza. Jeżeli wytrwamy w tym, wracamy do Tymoteusza, jeżeli w nim wytrwamy, z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy. Jeżeli się go zaprzemy i on nas się zaprze. Jesteśmy w stanie się zaprzeć? Jesteśmy. Czy jesteśmy w stanie się zaprzeć Pana wyłącznie dlatego, że na przykład złożymy jakąś tam deklarację? Niekoniecznie. Jesteśmy w stanie zaprzeć się Pana również tym, że żyjemy w sposób niegodny. Że żyjemy w sposób, który uwłacza Mu. Prawda? I jak czytamy Słowo Boże od początku, to w Starym Testamencie bardzo wiele takich sytuacji jest, kiedy Bóg mówił: obrażacie mnie do Izraela. Jesteście moim ludem, macie ze mną przymierze, ale mnie obrażacie, uwłaczacie mi to, co robi, prawda? I w dodatku robicie to na oczach wszystkich ludów. I teraz oni, ci inni ludzie, ci inne ludy, widząc, jakiego macie Boga, oni się do Niego nie nawracają. Dlaczego? Bo oni nie widzą w was świadectwa. Wręcz przeciwnie. Wy zaczynacie przenikać tym, co te ludy robią. I byli tacy ludzie, byli tacy królowie nawet w Starym Testamencie, o których jest napisane, że oni wszystko zburzyli, ale świątynki na wzgórzach gdzieś jeszcze pozostały, tak? I to jest bardzo często taki werset, który się pojawia nawet w opisie życia ludzi, tych królów, którzy powodowali w Izraelu przebudzenia religijne, którzy stwierdzali, że odtąd wszyscy będą szukać Pana. Był król Asa, był król Jehoszafat. To byli ludzie, którzy naprawdę, jest napisane, ich szczere serce mieli wobec Pana, prawda? I oni powodowali, że ludzie zaczęli szukać Pana, ale Pan Bóg wspomina, świątynki na wzgórzach nie zostały zburzone. I teraz jest pytanie, czy my będziemy chodzili w duchu i na ile my będziemy chodzili w duchu, jeżeli w naszym życiu, po pierwsze, to się nie zaczęło, a po drugie, jeżeli te świątynki w naszym życiu nie zostaną zburzone. Więc pierwsza rzecz, jaka się musi stać, to musi się zacząć. Czyli naprawdę nasz stary człowiek musi zostać ukrzyżowany, naprawdę musimy w to uwierzyć i naprawdę musimy zacząć żyć nowym życiem, bo jeżeli nie będziemy żyć nowym życiem, tylko takim intelektualnym, to wtedy prawdopodobnie to, co się stało w naszym życiu, przeobrazi się w coś, co będzie religią, a my będziemy przekonani, że to jest prawdziwe. Tylko nie będzie tego, czym jest chodzenie w duchu. I to będzie się odróżniać. Nie będziemy mieli duchowego poznania, Bóg nie będzie do nas mówił w taki bardziej albo mniej wyraźny sposób. Dlatego, że coś w nas skończyło się na ciele. Czyli my jesteśmy pobożni. My jesteśmy religijni. My robimy to, co potrzeba. My jesteśmy, nie wiem, dajemy jałmużnę, dajemy ofiarę. My naprawdę jesteśmy w stanie na spalenie oddać własne ciało, ale nie ma w nas czegoś takiego, co pochodzi wyłącznie od Boga. Albo gdzieś to było na początku, a następnie powolutku zaczęło gasnąć. I teraz my jesteśmy świadkami ostatnio rzeczy, które się dzieją i które jakby nas zaczęły ożywiać. Dlatego, że Bóg mówi do nas na różne sposoby, naprawdę na różne. Nie tak, że każdemu mówi dokładnie to samo, ale we mnie ostatnio obudziła się taka tęsknota na przykład, żeby słyszeć częściej, żeby słyszeć wyraźniej, żeby mieć takie wyraźne prowadzenie, wyraźniejsze niż dotąd. widzę ludzi, którzy takie prowadzenie mają. Oni też nie mają go non-stop. I to jest tak, że oni jak rozmawiamy z nimi, no to mówią, dobrze, no my też nie mamy tego non-stop, ale czasem słyszę, jak Bóg do nich mówi i potem to wszystko jest potwierdzane i w dodatku potwierdza się to wszystko świadectwem życia. I to jest najpiękniejsze. Dzisiaj mamy taką sytuację, że pragniemy rzeczy ponadnaturalnych, pragniemy tego, żeby Bóg do nas mówił, żeby działy się różne rzeczy, ale my tego pragniemy siedząc na kanapie. Czyli z jednej strony chcielibyśmy, żeby Bóg czynił wielkie rzeczy, ale z drugiej strony nie chcielibyśmy ponieść kosztów. I czasem jest tak, że słyszymy albo czytamy w książkach o ludziach, którzy słyszą te rzeczy, mówią o tym, mówią świadectwa, my to czytamy, my się tym budujemy, ale my niespecjalnie zwracamy uwagę na to, jakie koszty oni musieli ponieść. Tak? I czytamy na przykład Dzieje Apostolskie, czytamy, jak apostoł Paweł pewne rzeczy mówił, o jak on słuchał Boga, jak Bóg do niego przemawiał, ale już rzadziej czytamy o tym, jak był biczowany przez kilka razy, jak był na dnie statku, jak tonął, jak był kamienowany, jak był prześladowany, bo to boli. To po prostu boli. I to jest pakiet. To znaczy, jeżeli chcemy chodzić w duchu, to z drugiej strony będą koszty. I ciało będzie boleć. Ciało będzie boleć. A w duchu będziemy chodzić. Chodzenie w duchu to jest coś takiego, co ma swoją skalę. To znaczy, możemy chodzić w duchu bardziej, a możemy chodzić w duchu mniej. I czasem niektórym ludziom się wydaje, że jak zacznie się dziać cokolwiek ponadnaturalnego, to oni już zaczynają chodzić w duchu. Problem polega na tym, że można chodzić w duchu, ale nie w świętym. I często bywa tak, że dzieją się rzeczy ponadnaturalne, te rzeczy niespecjalnie mają związek ze świętością Boga i ludzie rzeczywiście pewne rzeczy przeżywają w duchu, ale zapominają o tym, że ten duch, o którego nam chodzi wszystkim, to jest duch, który jest święty. W związku z tym, to, co przeżywamy ponadnaturalnego, powinno nas prowadzić do świętości. I taki jest Bóg. I On po to nam daje pewne rzeczy przeżyć, żeby nas prowadzić coraz bardziej do świętości i ku uświęceniu. I niedawno było tak, chciałem wam powiedzieć takie moje świadectwo. Ja się modliłem parę dni temu rano. Mówię, Panie, ja bym chciał Ciebie słyszeć jeszcze wyraźniej. Chciałbym słyszeć wyraźniej Twój głos. Dobrze wiesz, w jakim czasie żyjemy, jakie jest zamieszanie. Jak trudno jest usłyszeć Twój głos spośród wielu innych głosów, nie? I Ty doskonale wiesz, że my wszyscy w naszej społeczności bardzo byśmy chcieli, żeby to, co słyszymy, pochodziło od Ciebie, żeby to było czyste, potwierdzone i żeby to było prowadziło do naprawdę owocu, który jest zgodny ze Słowem Bożym. To by było takie piękne. Pozwól mi słyszeć bardziej Twój głos i powiedz mi, co mi przeszkadza? Co takiego jest? Wiecie co? Przeczytałem sobie, jak czytam Słowo Boże, to po kolei czytam każdego dnia po jakimś tam rozdziale. I akurat w tym momencie zacząłem czytać o tych królach, którzy naprawdę chcieli bardzo dobrze, ich serce było szczere przed Panem i oni naprawdę nawet doprowadzili do przebudzenia, ale świątynki na wzgórzach nie były zburzone. Ja zacząłem pytać Pana, co taką świątynką jest u mnie? Na wzgórzach mojego życia. Co jest świątynką? Czego ja tak naprawdę jeszcze nie zdemolowałem, a co mi przeszkadza? I wtedy Pan Bóg pokazał mi jeszcze taki fragment, który jest dalej w drugim liście do Tymoteusza. To jest fragment, który jest od rozdziału 20. W tym samym rozdziale od wersetu 20. Od 19 wcześniej przeczytam. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. I teraz jest pytanie takie, czy rzeczywiście chcemy służyć Bogu do rzeczy zaszczytnych? Chcemy być naczyniami, które będą służyły Bogu do celów zaszczytnych. Ale Bóg mówi tak, jest warunek. Jeżeli zachowasz siebie czystym od rzeczy pospolitych, to wtedy będziesz mógł służyć Bogu do celów zaszczytnych. I w księdze Jeremiasza jest taki fragment, który mówi, że jeżeli oddasz mi to, co jest cenne dla ciebie, a nie to, co jest pospolite, to wtedy będziesz moimi ustami. My bardzo chętnie dajemy Bogu to, co jest pospolite, bo to nas mniej kosztuje oczywiście. To tak, jak to się mówi, to idzie na spalenie najszybciej. Rzeczy oczywiste. I tymczasem z czasem jest tak, że jeżeli chcemy Pana Boga słyszeć, chcemy Mu służyć do celów zaszczytnych, to Bóg będzie się dobierał coraz bardziej do rzeczy dla nas cennych. I one mogą być schowane gdzieś tam w pawlaczu u nas w sercu bardzo długo. My możemy te rzeczy bardzo długo hodować, możemy się przed tym bronić. I powiem Wam, że ja właśnie wtedy, kiedy się modliłem w tej sprawie i kiedy Pan Bóg mi powiedział, no cóż, chcesz służyć do celów zaszczytnych, chcesz coraz bardziej słyszeć mój głos, to w takim razie przyjrzyjmy się tym rzeczom, które gdzieś tam są schowane, a które jeszcze są pospolite. I my czasem mamy tak, że oczywiście dla nas pewne rzeczy są jasne, grzeszne, oczywiste, my się od tego odwracamy. I to są rzeczy jasne, dlatego my mamy w tej sprawie już zrobiony porządek przed Bogiem. Ale są jeszcze inne rzeczy, którymi się potrafimy kalać. One już nie są takie oczywiste dla nas. My potrafimy je gdzieś tam schować pod dywan nawet i dalej się nimi kalać. I my potrafimy sobie tłumaczyć, że tak naprawdę przecież, Panie, ja Cię szczerze kocham. Ja chcę dla Ciebie żyć. Ty mnie nawet używasz. Więc o co chodzi? Co się dzieje? I muszę Wam powiedzieć i przyznać się, że zawsze lubiłem futbol. Ja bardzo kochałem to. Sport zawsze lubiłem w ogóle. Futbol w szczególności. I z czasem myślałem sobie tak, no na mecze już nie będę chodził, dlatego że tam taka atmosfera jest, której ja już znieść nie mogę. Więc na mecze chodził nie będę, Boże, to zostawiam Ci to. Szukał po jakichś tam meczach ligowych, żeby je oglądać, też nie będę, zostawiam Ci go. Zostawiam Ci to. Były kiedyś, to mówiłem, to już dawno temu był nawet taki czas, że miałem taki problem, że mieliśmy spotkania modlitewne w środę, a w środę był mecz. No i Pan Bóg się dobrał w tym do mojego serca, to już też było dobrych parę lat temu. Zrobił tak, że spotkania modlitewne były w tym czasie, kiedy były te mecze. I okazało się, że rzuciłem to po prostu. Przestało mi być szkoda. Bo widziałem, że jest wybór, który muszę wykonać. Dobrze, poszło, nie ma. Ale okazało się, że to jeszcze nie było wszystko. Z tym się uporałem, z tamtym się uporałem. Dobrze, koniec. Rzeczy oczywiste poszły. Ale teraz, jak się modliłem, żeby Pan Bóg do mnie wyraźnie mówił, to mówię tak, Panie, dobrze, powiedz mi, co się dzieje? Jaka jest przeszkoda? I przyszła mi taka myśl do głowy z niedowierzaniem. I myślę sobie, Panie, futbol? I zostawiłem, zawiesiłem. To powiedział, Panie, jeśli tak, to mi to pokaż. I wiecie co? Ja od czasu do czasu jeszcze oglądałem te mecze. Ja już nie mam telewizji, ale oglądałem w internecie. Od czasu do czasu. I Pan Bóg od czasu do czasu mi mówił na ten temat, że ja się kalam. A ja to jakoś tak zamykałem, zamiatałem pod tym. Mówię, Panie, przecież mnie tam nie ma. Ja sobie tylko tak oglądam. To jest fajna rzecz, to jest ładnie. To ładnie grają, nie? Był taki moment, o którym ja później zapomniałem. A teraz mi go Pan Bóg przypomniał. Byliśmy kiedyś w Anglii i taka siostra do mnie mówi, słuchaj, wiesz co? Na stadionie, bo my mamy tutaj na stadionie taki, znaczy u nas w mieście taki klub. I mówi, wiesz co jest na tym stadionie napisane? Ja mówię, nie. Tam jest wielkimi literami napisane coś takiego. This is my church and football is my religion. Czyli to jest mój kościół, a futbol to jest moja religia. Ja tam nie byłem na tym stadionie nigdy. I myślę sobie, zaraz, a ja się sprawdzę to w internecie. Poszukałem tego klubu i rzeczywiście tak było napisane. I to taki dzwonek alarmowy był dla mnie. Co się dzieje, nie? Ja oglądam ludzi, ja oglądam nabożeństwo tych ludzi. I Bóg mi to wypomniał, że ja oglądam nabożeństwo tych ludzi, oglądam, jak oni oddają chwałę innemu Bogu, chociaż mnie tam nie ma. Ja się usprawiedliwiam, że mnie tam nie ma, ale ja to oglądam, ja się tym kalam. Po jakimś czasie zapomniałem. I wiecie co? Wtedy, w tym dniu, to nie było, to było w tamtym tygodniu, kiedy ja coś takiego powiedziałem, Panie, pokaż mi to. Kilka godzin później poszedłem, żeby oglądać pewien materiał ewangelizacyjny, który będę prawdopodobnie tłumaczył. I ktoś, kto głosił Ewangelię, mówił tak, że jak się nawrócił, to poszły najpierw rzeczy oczywiste, potem mniej oczywiste, a potem mówił o tym, jakimi rzeczami się kalamy. I wiecie, co potem zrobił? Wymienił drużynę, moją drużynę ulubioną piłkarską. Ja mówię, nie Boże, to już musi się skończyć w takim razie. To jest cios w samo serce starego człowieka. Koniec. Po prostu koniec. Bóg tego nie przepuści dalej, nie? Kalasz się tym. I wtedy dotarła do mnie cała świadomość tego, co ja robię. Świątynka. Inna religia, inny Bóg. Pośrednio bierzesz udział w czynnościach religijnych i w nabożeństwie tych ludzi. I ty mówisz, że ciebie tam nie ma? Koniec, nie ma. Rozmawiałem o tym z żoną. I ona mówi, no tak, mówi, ja wiedziałam o tym od jakiegoś czasu i czekałam, kiedy to się skończy. Nie suszyła mi głowy, modliła się pewnie za mnie. Ale to musiało się skończyć, wiecie? I jest tak w naszym życiu. I to nie jest tak, że my sami musimy się tego dokopywać. Dlatego, że my możemy chodzić w duchu, ale nie bardzo. My możemy się uświęcać, ale nie bardzo. My możemy się Bogu podobać, ale nie bardzo. A Bóg mówi, wolą moją dla was, bo to jest napisane w liście do Tesaloniczan, wolą Bożą dla was jest uświęcenie. Wasze. Tak? I dlatego macie być wasze duch, dusza i ciało ma być gotowe na przyjście pańskie. I teraz tak, to uświęcenie nie jest po to, żebyśmy byli uświęcani w sensie religijnym. To uświęcenie jest właśnie po to, żebyśmy mogli mieć lepszy kontakt z Panem Bogiem. Żebyśmy lepiej słyszeli Jego głos. Bo Bóg nie pozwoli, nie znosi konkurencji. Żadnej, okazuje się, żadnej. Nawet tych małych świątynek. I nie przepuści niczego. I to jest naprawdę łaska z Jego strony, że On w momencie, kiedy my zaczynamy Go szczerze pytać, Panie, to Ty mi powiedz, o co chodzi, to On w ciągu kilku godzin potrafi nam pokazać dokładnie to, o co Jemu chodziło. Amen. I wierzę, że On będzie pokazywał każdemu z nas, nie dlatego, że my będziemy sami się dokopywać, tylko dlatego, że my po prostu będziemy pragnąć chodzenia w duchu. Jest taki fragment, wyjście do Galacjan, bo chodzenie w duchu powoduje, że duch wydaje w nas odpowiedni owoc. To też nie jest kwestia samych charyzmatów, ale to jest kwestia owocu. Dlatego, że można sobie pewne rzeczy pomylić z prawdziwymi charyzmatami, ale owocu ducha tak naprawdę nie można pomylić. W liście do Galacjan w 5 rozdziale Paweł pisze od wersetu 22. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. I od tego zaczęliśmy, od listu do Rzymian. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Czyli my postanowiliśmy żyć według ducha, bo narodziliśmy się na nowo, chcemy żyć na nowo, chcemy chodzić w duchu, ale żyć to jest jedno, a postępować to jest praktyka tego życia. Czyli krótko mówiąc, nie wystarczy mówić, ja mam nowe życie. Trzeba tym życiem żyć. Jestem przekonany, że będzie tak, że każdy z nas, jeżeli będzie tylko szczerze wołał do Boga, to Bóg mu będzie po kolei pokazywał. Najpierw rzeczy, na pewno rzeczy oczywiste, ale z czasem dobierze się do rzeczy mniej oczywistych i powie, słuchaj, chcesz mi służyć do celów zaszczytnych, to musisz pozbyć się rzeczy pospolitych. I będzie nam pokazywał rzeczy pospolite, które nam przeszkadzają i będzie nas oczyszczał jako naczynie przeznaczone do celów zaszczytnych. I wtedy będziemy lepiej go słyszeć, będziemy chodzić w duchu. List do Efezjan 5:18 jest napisane tam, że dawajcie się napełniać duchem, to jest oryginał. Bądźcie pełni ducha jest u nas w naszym tłumaczeniu, a w oryginale jest dawajcie się napełniać duchem, czyli wy pozwólcie, żeby duch was napełnił. Bo przecież jak czytamy Słowo Boże, to tam jest napisane, że w pewnych sytuacjach apostołowie byli pełni ducha, tak? Czyli to nie było tak, że oni byli zawsze. Jest pewna skala. I to, jak jesteśmy pewni, jak bardzo jesteśmy pełni ducha, też będzie zależało od kilku czynników. Między innymi właśnie od tego, na ile porzucimy rzeczy pospolite, na ile zwrócimy się do Pana, na ile szczerze będziemy Go szukać, na ile będziemy otwarci na Jego głos. I wtedy będą się działy rzeczy, o których być może marzymy. Będziemy przeżywać przemiany, na które czekamy. I wtedy ludzie będą widzieć nasze uczynki, będą chwalić Boga i będą również widzieć nasze życie i będą mówić, jesteś inny. A nawet mogą mówić, ja chcę takiego Boga. Bo będą widzieć owoc. Prawdziwy, autentyczny owoc. Nie owoc naszych starań, nie owoc naszej religii, tylko owoc ducha, który w nas żyje i ten owoc produkuje. Amen.